Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dzieci mogą określić same swoją płeć w okolicy 4 roku życia. To się dzieje w Polsce pod Pana rządami i chorym przyzwoleniem. Nie pozwolę Panu krzywdzić naszych dzieci, napisała w liście otwartym do premiera Donalda Tuska poseł Beata Kempa. W ten sposób wiceprezes Solidarnej Polski zareagowała na słowa premiera, który zbagatelizował inicjatywę powołania parlamentarnego zespołu Stop Ideologii Gender. Premier powiedział, że większej histerii i większych głupstw dawno nie słyszał, jeśli w ogóle, od tych dotyczących kwestii gender. W ocenie poseł Kempy Donald Tusk swoją wypowiedzią atakuje przede wszystkim miliony Polaków, dla których nauczanie moralne Kościoła nie jest obojętne. Jak podkreśliła episkopat w liście pasterskim z 29 grudnia, opowiedział się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie wskazał na niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci.
Dlatego zdecydowałam się napisać list otwarty, ponieważ pan premier uznał, że ideologia gender i to, co my mówimy na ten temat, cała krytyka, są dla niego bzdury. W związku z powyższym uważam, że reakcja premiera jest zupełnie nie na miejscu. Obraża nie tylko instytucję tak zasłużoną dla naszego kraju jak episkopat, ale przede wszystkim tych posłów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy podjęli walkę z gender i z tym bardzo poważnym problemem. Dlatego zaapelowałam, aby zaprzestał wojny ideologicznej, aby zwrócił uwagę na artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które mówią o tym, że to rodzice są przede wszystkim od tego, aby nadawać kierunki wychowania swoich dzieci.
W liście poseł Beata Kempa zwraca uwagę, że dzieci mogą określić same swoją płeć w okolicy 4 roku życia. Pyta, czy nie są to bestialskie eksperymenty na dzieciach, czy pana zmuszono w wieku 3 czy 4 lat, aby na siłę bawił się pan lalkami albo ubierano pana w spódniczki, po to, aby odnaleźć swoją płeć. To się dzieje w Polsce pod pana rządami i chorym przyzwoleniem, oświadczyła wiceprezes Solidarnej Polski.
Każde takie działanie nieodpowiedzialnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie będzie przez nasz zespół napiętnowane, będzie przez nasz zespół nagłaśniane i będzie bardzo szerokie przeciwdziałanie w tej sprawie. Tym bardziej, że pan premier Donald Tusk niestety w dużej części odpowiada za to, co już się w tej sprawie stało, dlatego że wszelkie konferencje z udziałem pani minister Hall, minister edukacji, byłej minister edukacji narodowej, czy pani minister Szumilas, czy wszelkie działania również podległej mu pani Kozłowskiej-Rajewicz, niestety powodują to, że ideologia gender rozprzestrzenia się na teren całego kraju, a przede wszystkim wchodzi do polskich placówek oświatowych.
Najprawdopodobniej w środę parlamentarny zespół Stop Ideologii Gender rozpocznie swoją działalność. Sprawą finansowania z budżetu państwa działań, które obrażają uczucia religijne lub znieważają przedmioty czci religijnej, zajmie się w czwartek Sejmowa Komisja Kultury. Będzie to kontynuacja przerwanego posiedzenia, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku w związku z profanacją krzyża w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Posiedzenie przerwano ze względu na nieobecność ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego, który w tym samym czasie uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów. Chcemy wiedzieć, dlaczego Ministerstwo Kultury finansuje bluźniercze ekspozycje, mówi poseł Anna Sobecka, członek Sejmowej Komisji Kultury.
W sposób drastyczny i publiczny świadomie znieważa się krucyfiks, naszą największą świętość. Dokonuje się tutaj naruszenia prawa polskiego, które w Polsce obowiązuje. Ta cała ekspresja artystyczna nie może być obraźliwa dla innych. Uważam, że obrażać nas nie wolno, obrażając krzyż, największą naszą świętość. Obraża się samego Boga, Jego zbawczą mękę, obraża się dziedzictwo kulturowe, chrześcijańskie narodu polskiego.
Tymczasem nasila się akcja wyszydzania wartości katolickich, jak chociażby w jednym z sopockich klubów, gdzie odbyły się obrazoburcze jasełka oraz skandaliczne sylwestrowe konklawe z udziałem satanisty Adama Darskiego, pseudonim Nergal. Coraz częściej dochodzi też do profanacji. Ostatnia miała miejsce w Kalwarii Pacławskiej, gdzie zniszczone zostały obrazy Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. Wszystkie te sytuacje są wynikiem wrażliwości moralnej sprawców tych skandalicznych czynów, ale z drugiej strony ich bezkarności, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk.
To, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest kompletna bezkarność w tym zakresie. I to, co ogromnie boli, ogromnie irytuje, to właśnie to, że ta bezkarność dotyczy przestrzeni życia chrześcijańskiego, życia katolickiego. Znamy doskonale sytuacje, w których jakikolwiek akt profanacji, oczywiście nagannej, dotyczący świętości w zakresie religii islamskiej, spotyka się z ostracyzmem społecznym, ale spotyka się także z konkretnymi działaniami prawnokarnymi. Natomiast w sytuacji Kościoła katolickiego ta bezkarność jest po prostu bezprawiem. I takiej sytuacji oczywiście tolerować nie możemy jako społeczeństwo.
Również ważna byłaby reakcja ministra kultury. W jego gestii leży chociażby finansowanie pewnych projektów wystawianych w centrach kultury.
Pan minister reprezentuje nie tylko swoją partię polityczną, ale powinien reprezentować społeczeństwo, które w znaczącej mierze respektuje wartości chrześcijańskie, wartości katolickie. Jeżeli mamy sytuację, że na placu Zbawiciela w Warszawie tkwi gejowska tęcza i nie przeszkadza to panu ministrowi, nie przeszkadza to pani prezydent miasta Warszawy, no to jest sytuacja dość jednoznacznie wskazująca na sposoby reagowania tych ludzi, na pewne ich hierarchie wartości. Nie żąda, żeby pan minister zmieniał prawo, bo nie leży to w jego kompetencjach, choć może wystąpić na pewno z taką inicjatywą. Natomiast w jego gestii leży na przykład finansowanie pewnych inicjatyw i w tym zakresie ma pełną możliwość działania.
Transmisję czwartkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie finansowania bluźnierczych ekspozycji przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam. Początek o godzinie 12. Utrata prawa jazdy na minimum 3 lata i co najmniej 5 tysięcy złotych nawiązki dla pijanych kierowców, wyższe kary, w tym bezwzględne więzienie dla recydywistów oraz obowiązkowe alkomaty we wszystkich autach. To propozycje rządu, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Propozycje chwalą PO i PSL. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że kary powinny być surowsze. Zastrzeżenia mają SLD, Twój Ruch i Solidarna Polska. Poseł Andrzej Adamczyk, odnosząc się do rządowego projektu, akcentował w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja, że premier reaguje wówczas, gdy ktoś musi stracić życie. Parlamentarzysta PiS-u wskazał, że jego partia już pod koniec 2012 roku proponowała zaostrzenie przepisów za jazdę po pijanemu.
Dzisiaj Donald Tusk się zradykalizował, ale pytanie, czy tej determinacji wystarczy Donaldowi Tuskowi na kolejne dni, czy wszystko to, co dzisiaj zdeklarował, zostanie przeprowadzone, bo przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość proponowało zaostrzenie przepisów w tej sprawie już chociażby w grudniu, jak dobrze pamiętam, w listopadzie 2012. Zgłosiliśmy propozycję zmian w kodeksie karnym, w ustawie prawo ruchu drogowym, w ustawie o kierujących pojazdami. Trzeba było niestety ogromnej tragedii ludzkiej w Kamieniu Pomorskim, gdzie zwielokrotniła się w jednej tragedii ilość osób, które straciły życie. Po prostu smutno mi, że premier polskiego rządu reaguje wówczas, kiedy ktoś musi stracić życie.
Poseł wskazał, że cała sprawa przypomina sytuację z powodzią w naszym kraju.
Przed kilkoma laty, no dokładnie w 2010 roku, mieliśmy bardzo podobną sytuację. Powodzie wylewają rzeki i nagle premier, prezes Rady Ministrów postanawia, w Sejmie znajdą się projekty ustaw, które ograniczą możliwość inwestowania na terenach zalewowych, mało tego, pozwolą pomóc powodzianom. I cóż się od tego czasu stało? Nic się nie stało. Przyjęto projekty ustaw i jak małe są mikro nakłady na inwestycje przeciwpowodziowe przed 2 laty. Tak małe były w 2013, czy małe będą w 2014 roku. To takie odbijanie się PR-owe od ściany do ściany.
Premier Donald Tusk w środę ma rozmawiać z brytyjskim premierem Davidem Cameronem na temat jego wypowiedzi o polskich imigrantach. Nikt nie ma prawa wskazywać Polaków jako szczególną grupę, która czegoś nadużywa czy wykorzystuje, oświadczył Tusk i zapowiedział, że jutro ma przeprowadzić telefoniczną rozmowę z Cameronem. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje o uczestnictwie we frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, której członkiem jest partia Davida Camerona, po odpowiedzi brytyjskiego premiera na skierowany do niego list prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, podkreślają politycy tej partii. Wicepremier Janusz Piechociński wezwał prezesa PiS do wystąpienia z frakcji EKR, w której obok PiS jest m.in. partia brytyjskiego premiera. List Piechocińskiego do Kaczyńskiego ma związek m.in. z wypowiedziami Camerona, w których negatywnie odnosi się on do polskich emigrantów mieszkających i żyjących w Wielkiej Brytanii. David Cameron zasygnalizował, że prawo do zapomogi na dzieci dla imigrantów, które pozostały w kraju ojczystym, będzie jednym z punktów negocjacyjnych Londynu z Brukselą w sprawie nowego statusu członkowskiego Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Wskazał przy tym na dzieci polskie. Poseł Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do listu Piechocińskiego, powiedziała, że jest to rodzaj politycznej zagrywki ze strony ludowców. Natomiast stanowisko PiS jest jasne i nakierowane na dobro Polaków. Wypowiedzi premiera Camerona są niedopuszczalne, nawet jeśli wynikają z realizacji wyborczych obietnic, powiedziała wiceszefowa Prawa i Sprawiedliwości.
Takie zasady kinderszpytowe wymagają, żeby przede wszystkim list najpierw dotarł do adresata, a potem ogłaszać o nim w mediach, więc można odnieść wrażenie, że tutaj no przede wszystkim premier Piechociński próbuje tę przykrą dla Polaków, bo Prawo i Sprawiedliwość również uważa, że to są niedopuszczalne wypowiedzi premiera Camerona, ale premier Piechociński niestety próbuje to w tej chwili na swój polityczny interes. Ale abstrahując już od tego, co robi wicepremier Piechociński, oczywiście to, co mówi Cameron, jest dla nas nie do przyjęcia, dlatego premier Kaczyński już zwrócił się wcześniej do premiera Camerona i postawił jasno sprawę i nasze stanowisko.
Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, podkreśla, że to nie jest pierwsze wystąpienie Camerona. Sprawę podnoszą też Niemcy, Austria i Holandia. Według przytoczonych przez Camerona danych wynika, że ze świadczenia korzysta około 24 tysięcy rodzin imigrantów z krajów Unii Europejskiej. Łącznie mają oni 40 tysięcy dzieci, gdzie polskich jest ponad 25 tysięcy. Poseł Witold Waszczykowski zwraca uwagę, że pieniądze na pierwsze dziecko to jest około 20 funtów, na drugie i kolejne wynosi już tylko kilkanaście. Jak mówi, tu nie chodzi o pieniądze, ale kwestie polityczne.
Dla potężnego budżetu brytyjskiego to są naprawdę grosze. W związku z tym pytanie, dlaczego Cameron w tak niszowej kwestii tak bardzo mocno podnosi sprawę. Wiele wskazuje na to, że padliśmy tutaj jako Polacy i być może część krajów Europy Środkowej ofiarą wewnętrznej wojny politycznej w Wielkiej Brytanii, ponieważ Cameron, który będzie miał w przyszłym roku wybory parlamentarne, jest bardzo mocno atakowany po stronie konserwatywnej przez taką nową partię niepodległości Wielkiej Brytanii, która bardzo mocno stawia sobie za cel programowe ograniczenie emigracji do Wielkiej Brytanii.
Historycy zaprezentują w środę nieznany dokument katyński odkryty w amerykańskich archiwach, informuje nasz dziennik. Chodzi o zaszyfrowane dokumenty dwóch amerykańskich jeńców, którzy podczas niewoli informowali Waszyngton o zbrodni w Katyniu. Raportowali oni, że zwłoki polskich oficerów znajdowały się w zaawansowanym już stanie rozkładu. Z kolei rzeczy znajdowane przy nich były starsze niż z wiosny 1940 roku. Szczegóły dotyczące dokumentu katyńskiego zostaną przedstawione na konferencji prasowej, na której minister kultury Bogdan Zdrojewski poinformuje również o działaniach państwa polskiego w sprawie walki z kłamstwem katyńskim. Tymczasem profesor Andrzej Nowak, historyk, sowietolog, podkreśla, że prawda o zbrodni katyńskiej jest Polakom na tyle znana, że nowy dokument nie wprowadzi niczego świeżego w tej kwestii, tym bardziej, że najważniejsze dokumenty wciąż są w posiadaniu Rosjan.
Nowo odkryty dokument na pewno nie jest pod tym względem najważniejszy. Najważniejsze są te dokumenty, które zostały już ponad 20 lat temu wydobyte z archiwów sowieckich, które jednoznacznie czarno na białym pokazują decyzję Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKPB o zamordowaniu 25 700 obywateli polskich. I to raczej z tej strony, czyli ze strony Moskwy, powinniśmy nie tylko oczekiwać, ale domagać się wciąż systematycznie ujawnienia kolejnych fundamentalnych dokumentów w sprawie Katynia, bo z Ameryki nie przyjdą żadne najważniejsze dokumenty w tej sprawie. Najważniejsze dokumenty, których nam brakuje w tej sprawie, są wciąż w Moskwie. To jest przede wszystkim lista białoruska.
Profesor zauważa również, że tragiczne wydarzenia z 1940 roku są wciąż wyśmiewane i przekłamywane. W tym kontekście ekspert przypomina publikację grupy do spraw trudnych pod tytułem Czarne plamy, białe plamy w stosunkach polsko-rosyjskich w XX wieku, w której kolei w wersji rosyjskiej ukazały się oszczercze i nieprawdziwe informacje, rzekomo wypowiedziane przez świętej pamięci Andrzeja Przewoźnika.
W tekście tej książki znajdowała się ostatnia publikacja świętej pamięci ministra Przewoźnika. Otóż w podsumowaniu swojego tekstu minister Przewoźnik pisał o tym, że niestety niektóre instytucje i osoby w Federacji Rosyjskiej wciąż przeszkadzają ujawnieniu prawdy o Katyniu. W wersji rosyjskiej ten tekst został przetłumaczony w ten sposób, że włożono w usta nieżyjącego i sponiewieranego w błocie smoleńskim ministra Przewoźnika zdanie: prawda o Katyniu jest wciąż blokowana przez niektóre instytucje i osoby w Rzeczpospolitej Polskiej. No takie brutalne podeptanie prawdy, które nie spotkało się z żadną reakcją czynników oficjalnych polskich odpowiedzialnych za te publikacje, pokazuje, jak dbamy w relacjach z krajem spadkobiercą Związku Sowieckiego o prawdę katyńską.
Wierni kościołów obrządku wschodniego świętują Boże Narodzenie. Różnica w dacie obchodzenia świąt wynika z tego, że kościoły wschodnie posługują się wcześniejszym kalendarzem juliańskim, na zachodzie zastąpionym kalendarzem gregoriańskim. W grekokatolickich cerkwiach we wtorek sprawowane były uroczyste eucharystie. Główne uroczystości miały miejsce w Przemyślu. Mszę celebrował metropolita przemysko-warszawski arcybiskup Jan Martyniak i biskup pomocniczy Eugeniusz Popowicz. Boże Narodzenie domaga się ogromnej konsekwencji, mówi arcybiskup Jan Martyniak, zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego w Polsce, w orędziu do wiernych skierowanym za pośrednictwem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jak podkreśla, Jezus pragnie, aby jego naukę przyjąć w pełni. Czasami przyjmujemy wiarę połowicznie, uczuciowo. Jak się nam coś podoba, to przyjmujemy, jak nie, to odrzucamy. Stąd nowa ewangelizacja, stąd krzyk Ojca Świętego o konsekwencję. Boże Narodzenie domaga się ogromnej konsekwencji, apeluje arcybiskup Martyniak. Święta Bożego Narodzenia trwają 3 dni, poprzedzone są Wigilią, mówi ksiądz Bogdan Stepan, kanclerz kurii grecko-katolickiej.
Tak jak w kościele obrządku łacińskiego jest wieczerza uroczysta, tak zwana kutia, tylko że u nas nie ma opłatka, dzielimy się przy stole wigilijnym prosforą, odmawiając zwyczajnie modlitwy za zebranych, za rodzinę, za zmarłych. Tradycyjne potrawy wigilijne to kutia, prosfora, pierogi, barszcz. W zależności od regionu, w którym świętują wierni od zwyczajów danego terenu.
W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia grupy młodzieży prawosławnej zaczynają kolędować, niosąc gwiazdę. Także w kościołach obrządku wschodniego w czasie pierwszych dni świąt Bożego Narodzenia wspomina się świętą rodzinę oraz świętego Szczepana. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.